Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia kapłani, wszyscy kochani bracia i siostry tu zebrani w tej świątyni, na tej porannej świątecznej mszy świętej i wszyscy, którzy nas śledzą, słuchają, uczestniczą w tej mszy świętej poprzez transmisję radiową. Przeżywamy dzisiaj święto ofiarowania Pańskiego, czy też w naszej polskiej tradycji święto Matki Bożej Gromnicznej, ale jak zaraz zobaczymy, to święto ma też inne swoje nazwy, różne perspektywy tego święta otwierają się dzisiaj przed nami. Być może to taki skarbiec Boży, przed którym z zadumą wstajemy, by każdy w tym dniu, tak jak ów starzec Symeon, czy też, jak wiemy, prorokini Anna, która tam obok Symona też czuwała, Szymeona czuwała w świątyni, każdy z nas coś mógł zaczerpnąć z tego dnia dla własnej świętości, dla własnego życia. Proponuję, żebyśmy spojrzeli na to dzisiejsze święto z takiej potrójnej perspektywy. Pierwsza tworzy takie tło biblijne tego dnia. Słyszeliśmy piękne czytanie z proroka Malachiasza, ostatniego proroka zmiankowanego w kanonie Pisma Świętego. Jakby to zamknięcie prorockiego przekazu, ten 12 mniejszy prorok z bardzo mocnym proroctwem o powtórnym przyjściu Pana, dość gwałtownym, jak ogień, który będzie oczyszczał, przesiewał tych swoich wybranych, sprawdzał niejako, w jaki sposób czuwali, w jaki sposób nieśli Jego światło przez życie. Ta perspektywa biblijna jest też potrzebna nam, by uchwycić w ogóle powód, dla którego Jezus zjawił się w świątyni. A był to powód bardzo prozaiczny, że Księga Kapłańska w dziale 12 zaznaczała, że każda kobieta, która zrodziła syna, musiała po 30 dniach przybyć na oczyszczenie. A to oczyszczenie składała przed kapłanem, który za nią niejako ofiarowywał przed Bogiem owe zwierzęta wybrane przez daną rodzinę. Jeśli to była bogata rodzina, to składała baranka, jeśli uboższa, to, jak słyszymy, albo gołębie, albo parę synogarlic. A jeśli urodziła się dziewczynka w rodzinie, to aż 60 dni kobieta czekała na oczyszczenie, podwójną jakby dawkę, długi czas, aby wrócić z powrotem do społeczności i móc normalnie uczestniczyć w życiu, czy rodzinnym, czy społecznym, czy religijnym. Ale najważniejsza tu jest perspektywa, która, zobaczmy, łączy nam biblijne takie dwa wielkie wydarzenia. Pan Jezus dopiero co narodzony, ma 40 dni, malutkie dzieciątko, a więc jeszcze ta tajemnica narodzenia w nim tkwi i przemawia do nas, a jednocześnie w tym, co słyszymy z ust Symeona, łączy nam drugą wielką tajemnicę, do której już powolutku zmierzamy, czyli tajemnicę Wielkiej Nocy, bo przecież dobrze rozumiemy te słowa, które Symeon wypowiedział. Twoją duszę miecz przeniknie. On przenika Maryję w różnych miejscach, ale najbardziej wtedy, kiedy stoi pod krzyżem, więc ta perspektywa już tutaj bardzo mocno wybrzmiewa. A Jezus przychodzi dzisiaj do swojego ludu. To jest właśnie też wypełnienie i sens tego proroctwa Starego Testamentu. Bóg przychodzi, anioł dobrej rady, jakbyśmy go powiedzieli, jak powie o nim też prorok Izajasz, by spotkać lud Starego Testamentu, połączyć go niejako z ludem nowego, wypełnić wszystko, stworzyć z tego nowy lud, ale już też w tej perspektywie dalszej, bo Symeon mówi nie tylko tu w świątyni, ale pójdzie dalej to przesłanie Ewangelii także do pogan. Jezus w Ewangelii jest często Bogiem, który wypełnia proroctwa. Taki musiał być dla Żydów. Choć Łukasz nie jest ewangelistą pochodzenia, być może nawet żydowskiego, ale też bardzo mocno zwraca na to uwagę, a szczególnie święty Mateusz, dla którego każde wydarzenie z życia Jezusa to jest wypełnienie starotestamentalnego proroctwa. Tak się musiało dziać i wydarzyć, by tamten naród wybrany za czasów Jezusa, sama jego rodzina i najbliżsi uczniowie, widzieli w nim właśnie tego wykonawcę Bożego Słowa. To ta pierwsza perspektywa. Do nas te same proroctwa docierają, więc kochani, tak musimy na to patrzeć, że i my jesteśmy w tym świecie proroctw zanurzeni i widzieć w Jezusa, który wypełnia do końca Słowo Boże. Druga, moi drodzy, perspektywa jest związana z historią chrześcijaństwa. No właśnie już ta jerozolimska wspólnota zauważyła w doniosłość tego dzisiejszego dnia. I okazuje się, że już od początku V wieku, a więc możemy to połączyć bardzo dobrze z drugą taką wielką tajemnicą dzisiejszego dnia, czyli tym życiem konsekrowanym, jakie nazywamy, Bo to właśnie wtedy zaczynają się zawiązywać pierwsze wspólnoty zakonne, czy to święty Antoni Spustelnik, czy szczególnie też święty Hieronim, który na terenie Palestyny tłumaczył na język łaciński, hebrajskie Pismo Święte, dla nas przecież, dla całego zachodniego świata, czynił to jakby w obecności pierwszych wspólnot zakonnych. On nawet założył taką wspólnotę, która go wspierała, pomagała mu w jego pracy. I wtedy właśnie, jak notują stare przekazy, zaczyna się wielka celebracja niejako i wspomnienie tej dzisiejszej uroczystości, tego dzisiejszego święta. Ono potem przenosi się, jak to mówią pielgrzymi, są takie świadectwa niejakiej Egerii, pielgrzymki tamtej, tamtego czasu, że to święto w Jerozolimie miało, czy przypominało radość wielkanocną. A więc było to bardzo radosne święto, które potem przeniesiono do Rzymu i około roku 650 już notują przekazy. Obchodzenie tego święta także właśnie w stolicy chrześcijaństwa, w Rzymie. I teraz, moi drodzy, bardzo ważna perspektywa. Na wschodzie często to święto nazywano spotkaniem pańskim. Spotykamy Pana w świątyni. Przedstawicielami tego spotkania są Symeon i Anna. Pan spotyka nas dzisiaj w świątyni. Spotkanie coś bardzo ważnego. Spotkanie, które rodzi wspaniałe owoce. Dla Symeona to jakby też czas pożegnania z tym Panem, którego tu wielbił na ziemi, by spotkać go w wieczności. Może odejść na inne spotkanie. Spotkanie, które przygotowuje kolejne spotkanie. My też przychodzimy często tu właśnie na spotkanie. Owocne, radosne, które nas umacnia. Spotkać dobrego człowieka, spotkać samego Boga, to coś wspaniałego w życiu. To coś, co nas umacnia, co nas motywuje. Pobudza nas i do wdzięczności, i do chwały. Z drugiej strony ta perspektywa jakby zachodniego kościoła znowu widziała w tym święcie i może dlatego ta tradycja Matki Bożej Gromnicznej w naszym życiu, święto oczyszczenia Maryi, przede wszystkim ten wymiar, wymiar niewiasty, który jest tak bardzo ważny dla Łukasza w Ewangelii Świętej, kiedy on bardzo często w różnych miejscach pokazuje doniosłą rolę kobiet. Kobiety jako te, które inicjują jakby historię zbawienia w jego Ewangelii, Elżbieta i Maryja. Kobiety, które potem widzimy przy grobie jako pierwsi świadkowie zmartwychwstania, którym nikt nie chce uwierzyć, ale jednak one odznaczają się największą odwagą. I ta obecność Maryi później w wielu miejscach Ewangelii Łukaszowej, ona jako nauczycielka też modlitwy, może to chciał szczególnie nam zaakcentować właśnie ten wymiar Kościoła Zachodniego. Oczyszczenie Maryi, Maryi przygotowanej przez ten dzień, także wobec prawa starego, ale w ogóle takiej niewiasty, która będzie nas prowadzić, która będzie nas wspierać, która będzie nam będzie przewodzić i dawać wzór. Tu w tej świątyni szczególnie czczona jako matki nieustającej pomocy, tej oczyszczonej dzisiaj jako klejnotu po to, żeby była zawsze z nami. Samo święto ofiarowania pańskiego tę nazwę przyjmuje dopiero w roku 1960, a więc późna perspektywa. Zobaczcie te wcześniejsze, jakby po stopniach do tej tajemnicy najważniejszej ofiarowania, bo to dzień szczególnie pański, chrystusowy. Bardzo późno wchodzi niejako do kościoła, te lata nawet niektórzy z nas tu pamiętają. Ale myślę, że wszystkie te tajemnice, o które tutaj zahaczamy, wchodzimy w ich jakby znaczenie, coś chcą nam powiedzieć o doniosłości tego święta. I wprowadzają nas właśnie w tę trzecią perspektywę, już współczesną. Współczesny wymiar, on ma przede wszystkim na celu nasze uświęcenie, poświęcenie osób. Jak już powiedzieliśmy, jest to dzień życia konsekrowanego. Wszyscy jesteśmy konsekrowani dla Boga. Przecież ten moment przeżywamy jako małe dzieci, często tak jak ten Jezus 40-dniowy dzisiaj przychodzi już jako Pan do swej świątyni, ale jednocześnie po to właśnie, żeby poprzez oczyszczenie matki, uświęcenie w domu Bożym wejść prawdziwie do ludu Bożego. To jest nasz dzień chrztu oczywiście, ale przerodził on się w tradycji Kościoła jako szczególne podkreślenie tego wymiaru całkowitego oddania ludzkiego życia Bogu poprzez te trzy śluby. Ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Trudno powiedzieć, który z tych ślubów jest najważniejszy. Ostatnio spotkałem takie krótkie zdanie papieża Franciszka, który mówi, jeśli miłość ma być miłością, musi być czysta. Miłość Boga wobec nas jest zawsze czysta, najczystsza. Dał nam najczystszą matkę. Może tak trzeba spojrzeć na ten dzień, by pobudzać się, zachęcać, mobilizować do czystej miłości w życiu. Miłości, która niczego nie pragnie, nie pożąda, nie chce czymś zawładnąć, czy kimś przede wszystkim. W takiej perspektywie osoby konsekrowane, zwłaszcza ci, którzy żyją w zakonach, w zgromadzeniach zakonnych, i mężczyźni, i kobiety, tak właśnie widzą swoje życie. Czystą miłość i oddanie wszystkiego, nie pragnąc nic w zamian, poza miłością Boga, który ich tym obdarza. Ale każdy z nas jest do tej perspektywy powołany, kochani. Bo każdy z nas, jak powie święty Paweł, jest świątynią Boga. Znamy dobrze to zdanie. Jesteście świątynią Ducha Świętego. Świątynia, miejscem świętym, miejscem czystym. Kto zniszczy tę świątynię, mówi Paweł. A zobaczcie, to taka bardzo ciekawa perspektywa też, bo Łukasz jest autorem dwóch dzieł w Piśmie Świętym. I Ewangelii, i Dziejów Apostolskich. Ta sama świątynia, która dzisiaj przyjmuje Jezusa Chrystusa w 20, 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, jest miejscem odrzucenia świętego Pawła, który przychodzi z tą samą Ewangelią, z tym samym Jezusem Chrystusem do przedstawicieli tego narodu, który dzisiaj przyjmuje Pana w osobie Symeona i Anny. Jak trudno jest dbać o świątynię, by ona zawsze była miejscem Boga, miejscem przyjmującym Boga, miejscem zamieszkania Boga. Tym bardziej nasze ciało, nasze serce. Potrzebne są tam też takie miejsca uświęcenia, jak ta świątynia i każda inna, byśmy wszyscy stawali się poniekąd konsekrowanymi, prawdziwie oddanymi Bogu. I każdy na swój sposób może też te trzy śluby, które niektórzy składają oficjalnie w jakiś sposób jako program swojego życia, też realizować. Może to ten najważniejszy wymiar dzisiejszego dnia. Zapytanie o swoją świętość, o swoją wewnętrzną gotowość do bycia świątynią dla Pana. By tam zawsze mógł przyjść, by tam jak anioł mógł wejść ze swoim światłem, by tam mógł mieszkać przez całe nasze życie, naszą pielgrzymkę, byśmy kiedyś nasze życie właśnie tak jak Symeon mogli zakończyć pięknymi słowami: teraz Panie, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju, a ten pokój gwarantuje mi to, że zawsze byłeś ze mną. I moja świątynia, moje ciało, moje serce zawsze było Twoim domem. Tego sobie życzmy. Amen.